Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w sali Canaletta Zamku Królewskiego w Warszawie. To właśnie tutaj zainaugurujemy obchody setnej rocznicy podpisania traktatu pokojowego między Polską a Rosją i Ukrainą, czyli traktatu ryskiego. Na tę wielką rocznicę dwie instytucje przygotowały dwa projekty, dwa pokazy, dwie wystawy dla Państwa. Zamek Królewski w Warszawie przygotował wystawę Traktat Ryski – Odzyskane Dziedzictwo, a Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę Gorzki Pokój. Na dzisiejsze spotkanie marszałek Sejmu pani Elżbieta Witek wystosowała specjalny list. Bardzo proszę o odczytanie listu panią wicemarszałek Małgorzatę Gosiewską.
Panie dyrektorze, panie prezesie, szanowni państwo. Niewątpliwie ważną częścią polskiego dorobku ostatnich lat jest nowe, głębsze spojrzenie na naszą historię. Poruszamy i rozpowszechniamy wątki, które w czasach PRL-owskich były zakazane. Jeżeli już o nich mówiono, to przedstawiono w negatywnym świetle ich bohaterów. Doprowadziło to do uproszczeń, utrwalania zafałszowanego obrazu przeszłości oraz stereotypów myślowych. Postrzeganie polskiej historii w sposób wyrywkowy jeszcze czasem funkcjonuje w powszechnej świadomości. Ważne jest zatem szersze spojrzenie na nasze dzieje, ukazanie historii jako ciągu, a także wskazanie na bezpośrednie i pośrednie następstwa poszczególnych wydarzeń bądź decyzji. Wciąż odkrywane są dokumenty oraz inne materiały źródłowe, które rzucają nowe światło na minione czasy. Dostępne dzisiaj technologie przekazu stwarzają możliwości dotarcia do jak największego grona odbiorców, jak również przedstawienia zagadnień w sposób interesujący i niezwykle ciekawy. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom wystawy za podjęcie tematu Traktatu Ryskiego. Stulecie Ugody Pokojowej z marca 1921 roku stwarza okazję do przypomnienia tego nieco zapomnianego wątku z polskiej historii, przyjrzenia się jej twórcom, zaprezentowania genezy traktatu oraz przedstawienia bliskich i odległych jego konsekwencji. Prezentowane dokumenty, mapy i fotografie są nieocenionym źródłem informacji nie tylko o stosunkach dyplomatycznych, lecz także o Polsce, jej mieszkańcach oraz wschodnich sąsiadach. Jestem przekonana, że wystawa stanie się impulsem do dyskusji, przyczyni się również do upowszechnienia wiedzy o scalaniu i budowaniu II Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiedzającym życzę wielu refleksji, zaś organizatorom satysfakcji z podjęcia trudnego w czasach pandemii przedsięwzięcia. Z wyrazami szacunku Elżbieta Witek, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani marszałek. Jest dzisiaj z nami pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego i sportu. Łączymy się z panem premierem za pomocą łączy internetowych. Bardzo proszę panie premierze.
Dobry, witam wszystkich. Szanowni państwo, spotykamy się w szczególnych okolicznościach. Muzea, instytucje kultury czterech województw, w tym Mazowsza, kolejny raz muszą swoją aktywność przenieść do sieci. Nie możemy na żywo wejść do muzealnych sal. Nie możemy w pełni docenić dzieła przygotowanego przez muzealników. Są jednak takie rocznice, które nie poczekają. 18 marca 2021 roku przypada setna rocznica podpisania kończącego wojnę polsko-bolszewicką traktatu pokojowego w Rydze, na mocy którego zostały wyznaczone granice państwa polskiego na wschodzie oraz uregulowano kwestie odszkodowań dla Polski. Artykuł 11 Traktatu Ryskiego zawierał postanowienia o zwrocie Polsce mienia kulturalnego. grabionego przez Rosjan od 1772 roku, stanowiąc punkt wyjścia do trwającej 15 lat rewindykacji polskich dóbr kultury. Traktat podpisany w Rydze kończył zwycięską dla Polski wojnę z bolszewicką Rosją. Musimy dziś uznać, że zwrot wielu, choć niestety nie wszystkich dóbr kultury, biorąc pod uwagę późniejsze doświadczenia z tym totalitarnym sąsiadem, należy dziś rozpatrywać w kategorii cudu, dzięki któremu mamy możliwość podziwiania wielu dzieł zgromadzonych m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie. Należy także pamiętać o wielu ówczesnych wybitnych specjalistach, archiwistach, historykach, historykach sztuki, którzy toczyli mozolne negocjacje, aby odzyskać zagrabione przez Rosję podczas 125 lat zaborów polskie dobra kultury. W przewadze zbiory biblioteczne oraz wspaniałe dzieła sztuki, takie jak na przykład arrasy wawelskie, świadectwa splendoru i potęgi I Rzeczypospolitej. Dziś otwieraną wystawę należy uznać za kolejny akord ciągle celebrowanych przez nas obchodów stulecia odrodzenia państwa polskiego. Notabene arrasy, o których wspomniałem, właśnie w tej chwili prezentowane są na Wawelu w ramach specjalnie przygotowanej wystawy. Do 31 grudnia 2021 roku w salach Zamku Królewskiego w Warszawie zostanie udostępniona specjalna ścieżka zwiedzania po apartamentach wielkim i królewskim z oznaczeniem dzieł sztuki, które zostały odzyskane na mocy postanowień traktatu ryskiego, a także reprodukcje zdjęć ukazujących zmiany w wyglądzie i wystroju sal od 1900 do 1939 roku. W ramach wystawy czasowej w sali Rady zaprezentowane zostaną zdjęcia i dokumenty związane z procesem rewindykacji polskich dzieł sztuki z Rosji sowieckiej oraz fotografie ukazujące sale zamkowe w okresie zaborów I wojny światowej oraz II Rzeczpospolitej. Dokumenty i fotografie pochodzą ze zbiorów archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Gabinetu Rycin, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Warszawy oraz Archiwum Królewskiego. Odwiedzili Zamek Królewski w Warszawie w miniony weekend, mogli się już zapoznać z tymi dokumentami. Liczę na to, że niebawem sale muzealne na powrót wypełnią się zwiedzającymi. Liczę też, że wkrótce zamek udostępni tę wyjątkową wystawę w przestrzeni wirtualnej. Na pewno w sieci będzie można śledzić wykłady towarzyszące wystawie, najbliższy już 30 marca. Zamkowe wydarzenia uzupełnia wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Gorzki Pokój, Traktat Ryski 1921 na dziedzińcu zamkowym. Wystawa ukazuje całościowy obraz zagadnień związanych z najważniejszą ugodą pokojową, jaką Polska podpisała jako samodzielny byt polityczny w minionym stuleciu. Wystawa prezentuje losy Polaków, Białorusinów i Ukraińców w kontekście brzemiennych w skutkach postanowień traktatu. Ekspozycja będzie dostępna na zamkowym dziedzińcu do 24 kwietnia i ją mogą Państwo także oglądać na żywo. Dziękuję wszystkim instytucjom, wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do przygotowania i udostępnienia tych wspaniałych ekspozycji.
Bardzo dziękuję, panie premierze. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka.
Pani marszałek, panie premierze, panie dyrektorze, szanowni państwo. Traktat ryski, który został podpisany przed 100 laty, na 18 lat wytyczył granicę między dwoma światami. Z jednej strony był to świat budowany na wiekach tradycji, na pięknie, prawdzie, dobru, na dekalogu, a z drugiej strony był to świat, który te fundamenty próbował zniszczyć. Rodząca się ideologia komunistyczna. W 1920 roku Polska powstrzymała tą antycywilizację, która zamierzała zawładnąć Rzeczpospolitą i Europą. W Rydze przed 100 laty podpisano pokój kończący te zmagania. Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę pod jakże znamiennym tytułem Gorzki pokój. Co było goryczą tego pokoju? Bo niewątpliwie ten pokój przynosił koniec wojny. A musimy pamiętać, że wojnę Polacy toczyli, że wojna toczyła się na ziemiach polskich od 7 lat, od 1914 roku. Te zmagania traktatem ryskim też się nie kończyły jeszcze, bo za kilka dni będzie 100. rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku, za 2,5 miesiąca trzecie powstanie śląskie. Wielki wysiłek naszych przodków sprzed 100 lat. Dlatego ten pokój przyjęto wtedy z ogromnymi nadziejami, ale byli ludzie, którzy byli ofiarami tego pokoju, których ten pokój bolał. I o tych ludziach mówimy. To są nasi sojusznicy, to są żołnierze, niezłomni żołnierze, legendarni kresowi Zagończycy, generała Stanisława Bułak-Bałachowicza, żołnierze atamana Semena Petlury i nasi rosyjscy sojusznicy walczący przeciwko bolszewikami, żołnierze z oddziałów generała Borysa Promykina. Oni zostali opuszczeni. To do nich Józef Piłsudski powiedział jakże znamienne słowa. Ja was, panowie, przepraszam, bardzo was przepraszam. Oni stanęli, żeby walczyć pod chorągwią Rzeczpospolitej i ta Rzeczpospolita ich zostawiała. Gorycz wielka była wśród Polaków żyjących na dalekich kresach Rzeczpospolitej, tych na Podolu, w Kamieńcu Podolskim, tych w Mińsku. Ale to nie o polskie sny, o potędze chodziło. Chodziło również o tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tysiące ludzi traciły swe majątki, traciły dorobek wielu pokoleń. Ci najbogatsi mogli wyjechać do Rzeczpospolitej. Została drobna szlachta, często schłopiała. Zostali biedni mieszczanie, rzemieślnicy. Wielu z nich później stało się ofiarami operacji polskiej NKWD w latach 1937-1938. Ich nadzieje na powrót do Polski, na którą czekali od czasów rozbioru, nie ziściły się po traktacie ryskim, ale pozostawili jakże wstrząsające świadectwo, które wraca do polskiej kultury, czym są chociażby nadbrezyńcy Floriana Czarnyszewicza. Wielu z nich zamieszkało w Polsce. Jednym z nich był Edward Wojniłowicz. Mieszkał w Mińsku, społecznik, działacz gospodarczy, fundator kościoła świętego Szymona, świętej Heleny, świętego Szymona, słynnego czerwonego kościoła w centrum Mińska. Wiele świątyń zostało wysadzonych w Związku Sowieckim. Ten kościół przetrwał, a on, fundator Edward Wojniłowicz, zmarł w 1928 roku w Bydgoszczy. Na jego grobie jakże znamienny napis wyryto. Traktatem ryskim ze swej ziemi wygnany, musiałem deptać obce łany. To napisano w 1928 roku. Ale kościół przetrwał i szczątki Edwarda Wojniłowicza w 2008 roku wróciły do Mińska, do tego kościoła, gdzie znów odprawiane są msze święte, odprawiane w języku białoruskim, w języku litewskim, polskim i łacinie. Wraca dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej, nie jednego narodu, a wielu narodów tworzących kulturę tych ziem. Mały okruch tego dziedzictwa, które miało zostać unicestwione. Czas nadziei. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, pana profesora Wojciecha Fałkowskiego.
Wielce szanowni państwo, nasza dzisiejsza uroczystość, spotkanie jest związane również z drugim aspektem pokoju Ryskiego. To jest ratowanie dobytku, ratowanie dziedzictwa kulturowego, a tym samym tożsamości narodu, tożsamości obywateli zamieszkujących te ziemie. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy na zamku, jest tematycznym przejściem przez odzyskane skarby przeszłości. To jest przejście przez komnaty wypełnione odzyskanymi po traktacie ryskim dziełami sztuki, dziełami rzemiosła, tym, co wypełnia obecny zamek. Dzisiejsze nasze spotkanie w sali Canaletta byłoby bez tego traktatu zupełnie inne. Czy wyobrażacie sobie państwo ten pokój, tę komnatę z gołymi ścianami, z pustymi ramami, z oczodołami tutaj zostawionych tych złotych pasów? To właśnie w wyniku traktatu ryskiego 23 obrazy Canaletta wróciły na zamek, wróciły do Warszawy. To dzięki temu postanowieniu, a wcześniej nieustępliwości polskiej dyplomacji, a jeszcze wcześniej zwycięstwu militarnemu, mogliśmy odzyskać to, co zostało zrabowane z dziedzictwa, z przeszłości, z dorobku I Rzeczypospolitej. Wystawa na zamku ma tylko i aż pokazać to oblicze tego pokoju i tego, co by było, gdybyśmy tego nie mieli. Przejście przez komnaty jest zatem przejściem przez historię I Rzeczypospolitej, a później przez cały okres zaborów i tego, co nastąpiło w wyniku odrodzenia Polski po 1918 roku i obrony Rzeczypospolitej w 1920. To jest to memento historii, które powinniśmy pamiętać i które wzywa nas, żebyśmy nie tylko tego strzegli, nie tylko o tym pamiętali, ale żebyśmy również to wzbogacali. Zamek pokazuje zatem nieco inne oblicze zbiorów, kolekcji tutaj zgromadzonej, która swoim pięknem, swoją przeszłością historyczną jednocześnie wzbudza emocje, bo sztuka to jest również część emocjonalna. I patrząc na obrazy, podziwiając brązy i oglądając wspaniałe rzeźby, możemy również pamiętać i powinniśmy również pamiętać o tym, jak bardzo one zawadzały, jak bardzo przeszkadzały zaborcom, kiedy tutaj byli zainstalowani. Bo te piękne dzieła sztuki świadczyły o potędze Rzeczypospolitej i o dorobku, o dziedzictwie kulturowym państwa polskiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Na zakończenie naszego spotkania chcemy państwa zaprosić do obejrzenia specjalnie przygotowanego przez Zamek Królewski w Warszawie materiału pokazującego, omawiającego traktat ryski, ale też specjalnie przygotowaną w związku z tym ekspozycję. Zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału i bardzo dziękuję państwu za obecność i za uwagę. Do widzenia.
Wojna polsko-bolszewicka zakończyła się jesienią 1920 roku zwycięstwem Polaków. Traktat pokojowy między Polską a Rosją i Ukrainą został podpisany 18 marca 1921 roku w Rydze. Dokument regulował przebieg granicy Polski na wschodzie oraz kwestie reparacji, repatriacji, odszkodowań oraz mienia kulturalnego. Spośród 26 artykułów traktatu ryskiego w kontekście dóbr kultury najistotniejszy był artykuł 11, który zawierał postanowienia o zwrocie Polsce dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych grabionych przez Rosjan od 1772 roku. Losy kolekcji dzieł sztuki króla Stanisława Augusta oraz wyposażenie wnętrz zamkowych z okresu stanisławowskiego były niezwykle burzliwe. Rewindykacja polskich dóbr kultury trwała 15 lat, a do zamku powróciło ponad 2000 obiektów muzealnych. Szczególnie cenne obrazy pędzla Marcello Bacciarellego oraz Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, można dziś podziwiać w salach wystawowych Zamku Królewskiego.
Jesteśmy w sali Canaletta, która swoją nazwę wzięła od 23 płócien pędzla Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem. Cykl przedstawia widoki Warszawy i okolic i został namalowany specjalnie dla ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta, między końcówką lat 60. a 80. XVIII wieku. Te cenne płótna były wielokrotnie przemieszczane w ciągu XIX i XX wieku. Szczęśliwie cykl udało się rewindykować w 1922 roku i przewieźć do Warszawy. Poza jednym płótnem z całego cyklu brakowało elekcji Stanisława Augusta. Udało się ten obraz rewindykować w 1924 roku i w 1925 sala odzyskała blask z czasów końcówki XVIII wieku.
Pokój sypialny uważany był za jeden z najpiękniejszych pomieszczeń wchodzących w skład tzw. apartamentów królewskich. Do 1808 roku z pomieszczenia zniknęło rzeźbione łoże z baldachimem, a także inny inwentarz meblowy w postaci komód, szaf, stolików toaletowych, foteli toaletowych, stołu do gier oraz stołu na sztychy. W 1915 roku, kiedy Rosjanie uciekali z Warszawy, ograbili jeszcze z już opustoszałego pokoju supraporty Bacciarellego oraz dwie supraporty owalne znajdujące się nad drzwiami po obu stronach alkowy. W latach 20. w procesie rewindykacji po podpisaniu traktatu ryskiego szczęśliwie wspomniane supraporty zostały odzyskane i wróciły na swoje pierwotne miejsce. Puste pomieszczenie próbowano uzupełnić, zawieszając na ścianie zegary, a wnętrze było wyposażone w garnitur mebli w stylu empirowym. Z kolei pusta alkowa została wypełniona, zawieszając w niej portret koronny Stanisława Augusta, pędzla Marcella Bacciarellego, który również został rewindykowany z Rosji Radzieckiej.
26 stycznia 2021 roku zostały zainaugurowane obchody jubileuszu Zamku Królewskiego związane z 50. rocznicą podjęcia decyzji o odbudowie rezydencji zniszczonej w trakcie II wojny światowej. Jednym z celów jubileuszu jest zebranie środków finansowych na odtworzenie dekoracji hafciarskiej tronu królewskiego w sali tronowej. Na mocy postanowień traktatu ryskiego do Zamku Królewskiego powróciły elementy wyposażenia sali tronowej. Dwa mozaikowe stoły konsolowe, cztery posągi antycznych wodzów, dłuta Angela Puccinellego, kandelabry oraz elementy tronu królewskiego. Dzisiaj pragniemy przywrócić blask jednemu z najpiękniejszych wnętrz zamkowych.
W związku z setną rocznicą podpisania traktatu ryskiego Zamek Królewski w Warszawie przygotowuje pokaz zdjęć dokumentów oraz alternatywną ścieżkę zwiedzania.
Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na cykl wydarzeń Traktat Ryski – Odzyskane Dziedzictwo, prezentowanych od 16 marca 2021 roku.